Witam wszystkich Państwa na kanale Międzywojnie, gdzie kolejnym gościem specjalnym jest profesor Adam Wielomski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pan profesor Wielomski jest między innymi specjalistą od spraw ideologii, zwłaszcza tutaj będziemy rozmawiali o ideologii faszystowskiej. Będziemy rozmawiali o tym strasznym systemie, który odcisnął piętno na historii świata w pierwszej połowie XX wieku.
My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
Pierwsze moje pytanie jest do pana profesora takie. Jakie były źródła powstania ideologii faszystowskiej? Bo z jednej strony jej twórca był wziętym działaczem socjalistycznym, podobno doskonałym też dziennikarzem. Z drugiej faszyzm jest uważany za ideologię skrajnie prawicową. To jaka jest prawda?
Rozumiem w tym, spod pytania drugiego, rozumiem, że rozmawiamy przede wszystkim o faszyzmie włoskim i tym znanym działaczem socjalistycznym był Benito Mussolini. Dlatego to podkreślam, ponieważ dyskusja, kto jest faszystą i kto się do faszyzmu zalicza, to jest temat na w ogóle oddzielną rozmowę. W każdym razie, jeśli rozmawiamy o faszyzmie włoskim, to generalnie toczą się na temat źródeł tej ideologii w literaturze przedmiotu już od kilkudziesięciu lat bardzo, ale to bardzo zaciekłe spory, dlatego że mamy dosyć poważne problemy z umieszczeniem faszyzmu na scenie politycznej i przede wszystkim umieszczeniem go na popularnym takim schemacie pojęciowym prawica, centrum, lewica. Dlaczego jest ten problem? Dlatego, że faszyzm składa się tak naprawdę z dwóch oddzielnych komponentów, które kojarzymy w tej chwili z dwoma odmiennymi segmentami sceny politycznej. Dlatego, że z jednej strony tym segmentem ideologicznym faszyzmu jest z pewnością wojujący i dosyć radykalny nacjonalizm. A nacjonalizm taki w tej chwili zwykle interpretujemy jako prawicowy, czy nawet czasami skrajnie prawicowy, szczególnie tak bardziej publicystycznie. Dlatego to powoduje, że w sposób naturalny jesteśmy skłonni identyfikować faszyzm ze skrajną prawicą. Z drugiej jednakże strony, wielu badaczy podkreśla, i uważam, że jest to bardzo słuszne, fakt, iż faszyzm nie jest prawicą w znaczeniu tradycyjnym, dlatego że jest to ruch mocno antyklerykalny, a jeśli nie antyklerykalny, to kompletnie laicki, a jeśli chodzi o rozwiązania ekonomiczne, mocno socjalny, żeby nie powiedzieć socjalistyczny. Myślę, że mówiąc tutaj o programie społeczno-gospodarczym faszyzmu, moglibyśmy użyć takiego pojęcia, na które się wszyscy zgodzą, czyli etatystyczny z bardzo silną, mocną ingerencją państwa. Innymi słowy, moglibyśmy powiedzieć, że faszyzm jest to coś w rodzaju takiej ideologii socjaldemokracji z bardzo nacjonalistycznymi hasłami, czyli jakby system gospodarczy typowy dla socjaldemokratów, ale charakteryzujący się zupełnie odmienną, przyświecającą mu głęboko nacjonalistyczną ideologią. No i różni się zarówno od tradycyjnego nacjonalizmu, jak i socjaldemokratów, również trzecim elementem, trzecim komponentem, a mianowicie jest to charakter totalitarny systemu, czyli z państwem wszechprzenikającym całą politykę, kulturę, życie społeczne, życie ekonomiczne itd. To powoduje, że dyskusje na temat źródeł i klasyfikacji faszyzmu trwają w literaturze już od kilkudziesięciu lat i nie kończą się, dlatego że podkreśla się wagę dwóch komponentów, które zwykle są sobie mocno przeciwstawne, czyli wspomnianego przeze mnie komponentu socjalnego, socjalistycznego, który w przypadku Włoch pochodzi przede wszystkim z lewicy partii socjalistycznej lub nawet środowisk anarchistycznych bardzo często. I drugim komponentem są nacjonaliści, których zwykle umieszczamy gdzieś tam na prawicy. I stanowi on swojego rodzaju kompromis pomiędzy socjalistami i nacjonalistami. Jest to jakby no socjalizm taki solidarystyczny, nieklasowy, funkcjonujący w ramach wspólnoty narodowej, czy nawet w ramach ideologii nacjonalistycznej. Stąd jest ten spór. Część badaczy uważa, szczególnie tych liberalnych i marksistowskich, co ciekawe, tutaj jakby obie te grupy badaczy głoszą podobny pogląd, że mamy do czynienia z nacjonalistami, którzy w celu poszerzenia swojej bazy społecznej, szczególnie w okresie międzywojennym, kiedy Europa i świat zresztą nękana były licznymi kryzysami ekonomicznymi, poszli w demagogię socjalną, czy żeby nie powiedzieć socjalistyczną. Z drugiej strony istnieją również liczne prace, które wskazują, że jest odwrotnie, to znaczy mamy tutaj do czynienia z socjalistami, pierwotnie bardzo często marksistami, którzy w wyniku doświadczenia I wojny światowej zrozumieli, że ideologią, która porywa masy, nie jest żadna ideologia klasowa i marksizm ortodoksyjny, tylko są idee nacjonalistyczne, ponieważ zobaczyli to w okopach I wojny światowej. Można powiedzieć, że obydwie strony łączą się w przekonaniu, we wszystkie te interpretacje, że jest to jakaś mieszanka nacjonalizmu i socjalizmu, przy czym dyskusyjną kwestią jest, który ten element był elementem dominującym, a który ten element był tym elementem wtórnym.
Ale na przykładzie Benito Mussoliniego to mamy do czynienia właśnie z socjalistą, który nawrócił się na idee nacjonalistyczne, ale socjalizm zostawił, ale jednocześnie już był takim tym socjalistą nacjonalistycznym, wielkim przeciwnikiem tego komunizmu internacjonalnego.
Tak, dlatego że ten socjalizm jest charakterystyczny, że nie jest to socjalizm klasowy, taki w rozumieniu marksistowskim, tylko socjalizm, który stara się rozwiązać problemy socjalne za pomocą silnego państwa, takiego jakbyśmy dzisiaj powiedzieli państwa dobrobytu, państwa socjaldemokratycznego. Stąd to powoduje jakby krytykę rozwiązań komunistycznych i antykomunizm cały. I Benito Mussolini jest właśnie klasycznym przykładem takiego no, socjalisty z lewego skrzydła partii socjalistycznej, który został w pewnym momencie nacjonalistą i który tak naprawdę przez całe swoje życie polityczne szedł na różnego rodzaju kompromisy ideowe, ideologiczne z nacjonalistami, prawicą, kościołem katolickim, monarchistami. Dlatego uważa się, iż powstała w 1943 roku Republika Salo, czyli tak zwana Republika Socjalna po uwolnieniu Benito Mussoliniego przez Niemców, wyrażała pierwotne idee samego Duce, czyli państwo socjalne, żeby nie powiedzieć socjalistyczne, antyklerykalne i republikańskie, czyli właściwie wszystkie idee, które Benito Mussolini w czasie swoich rządów no, gdzieś tam zagubił, chcąc rządzić i chcąc poszerzać swoją bazę społeczną, a to o katolików zawierając konkordat, a to o monarchistów godząc się na instytucje monarchii, a to o klasę średnią radykalizując swoje hasła socjalne.
No tutaj można zacytować encyklopedię polityczną, której pan profesor jest między innymi autorem i w tej encyklopedii hasło faszyzmu opracował profesor Bartyzel i on tam cytuje Giuseppe Bottaia, tak zwanego faszystę krytycznego i on właśnie głosił takie słowa, że zależnie od okoliczności i miejsca faszyzm mógł być i był lewicowy i prawicowy, rewolucyjny i zachowawczy, postępowy i reakcyjny, futurystyczny i tradycjonalistyczny, socjalistyczny i antykomunistyczny, antyplutokratyczny i prokapitalistyczny, demokratyczny, hierarchiczny, liberalny i antyliberalny, masoński i antymasoński. To można wymieniać tego sporo. Można powiedzieć, że faszyzm dostosowywał się do pewnych sytuacji, szedł na pewne układy po to, żeby realizować swój wyższy cel.
Tak, najwyższym celem była władza i wielkość Italii. To był najwyższy cel, a wszystkie pozostałe doktryny, ideologie, hasła, rozwiązania ekonomiczne, socjalne, międzynarodowe, ustrojowe, to są tylko i wyłącznie środki. Jest taka znana formuła z czasów faszyzmu włoskiego, powtarzana najchętniej w partii faszystowskiej. Il duce ha sempre ragione, wódz ma zawsze rację. I wódz ma zawsze rację, to oznacza, że jeśli wódz ogłosił coś, co miesiąc temu partia zwalczała. Cała partia natychmiast robi tył wzrot i zwalcza, popiera idee, które zwalczała miesiąc wcześniej. Jest znane to, że Benito Mussolini, kiedy doszedł do władzy, wydał takie słynne polecenie wszystkim bibliotekom i bibliotekarzom w całej Italii, aby zgromadzić i zniszczyć wszystkie jego artykuły prasowe z czasów socjalistycznych. Po to, żeby nikt się nie dowiedział, że Benito Mussolini kiedyś był socjalistą. Myślę, że w czasach Republiki Salo na końcu, to gdyby miał taką możliwość, czas i środki, pewnie Benito Mussolini zniszczyłby połowę swoich wypowiedzi z czasów, kiedy był dyktatorem Włoch w okresie międzywojennym.
Jest też słynne sformułowanie, które no, wygłosił Benito Mussolini, dotyczące czym jest faszyzm, czyli wszystko w państwie, nic przeciwko państwu, nic poza państwem. I można też powiedzieć, że to hasło Benito Mussoliniego to nie tyle tyczy się faszyzmu, ale też można by przypisać systemowi socjaldemokratycznemu.
Generalnie zacytowane przez ciebie słowa z jednej z mów Benito Mussoliniego często są traktowane jako definicja totalitaryzmu, jako takiego, nie tylko faszystowskiego, bo nie wiem, nazistowskiego czy komunistycznego, bo tak naprawdę każdy przywódca totalitarny podpisałby się pod tymi słowami. Jedyne właściwie z tych słów, co wynika, że trudno sobie wyobrazić faszyzm, nie wiem, libertariański czy jakiś taki, no, prawda, tego typu. Aczkolwiek Gdyby wielkość Italii tego wymagała, prawdopodobnie taki faszyzm też moglibyśmy sobie wyobrazić. Faszyzm włoski jest ideologią niezwykle pragmatyczną i dlatego też w literaturze włoskiej, bo ile my na przykład w Polsce bardzo często mówimy o ideologii faszyzmu, o tyle w literaturze włoskiej słowo ideologia bardzo często jest krytykowane, no bo po ideologii oczekujemy jakiegoś w miarę konkretnego programu. A tutaj tego konkretnego programu w faszyzmie włoskim nigdy nie było. No, prawda, w najczęściej powtarzanych anegdota jest taka, że Benito Mussolini, który był znanym ateistą, wolnomyślicielem i wojującym antyklerykałem, po zawarciu traktatów laterańskich wstał, wyszedł z sali i ogłosił dziennikarzom, że my Włosi zawsze byliśmy katolikami. Prawda? Także Duce powiedział, że jesteśmy katolikami, no to jesteśmy katolikami. Także cały jakby ten system opiera się na Duce, dlatego nie posiada on tak naprawdę żadnej konkretnej ideologii. Co więcej, zwraca się uwagę, że w okresie faszystowskich Włoch nigdy nie powstała żadna znacząca rozprawa ideologiczna na temat faszyzmu i jako taką w pracę flagową podaje się hasło encyklopedyczne, bardzo rozbudowane, które wydano jako oddzielną broszurę, zresztą jest również po polsku kilka wydań, Doktryna faszyzmu Benito Mussoliniego. I to hasło encyklopedyczne, mające tam kilkadziesiąt stron, jest traktowane jako jedyna rozprawa teoretyczna. Problem polega na tym, że hasło jest bardzo fajne i sympatycznie i ładnie napisane, zresztą sam Benito Mussolini go nie napisał, ale jest razi niekonkretnością. I ta niekonkretność jest celowa, ponieważ być może jutro faszyzm będzie wymagał i interes państwa będzie wymagał zwrotu o 180 stopni w każdej kwestii, która została wcześniej opisana.
No a gentylizm?
Gentilis właśnie prawdopodobnie autorem tej pracy. Ja dokładnie tej sprawy nie badałem, włoscy autorzy się spierają o to. Czytałem jakąś taką książkę jednego z autorów na temat doktryny Mussoliniego, który zadał sobie trud pójścia do archiwum i zbadania rękopisu doktryny faszyzmu. Twierdzi on, że tekst jest napisany ręką Gentiliego, ale jest z poprawkami odręcznymi Benito Mussoliniego. Dlatego, że Gentili napisał świadomie książkę też bardzo niekonkretną, ale Gentile w odróżnieniu od Benito Mussoliniego posiadał pewne stałe poglądy, był prawicowym heglistą. I to jest w ogóle generalnie, zasada jest taka, że w ramach faszyzmu włoskiego istnieje całe spektrum myślicieli i ideologów, którzy którzy reprezentują kierunek, nie wiem, prawicy faszystowskiej, lewicy faszystowskiej, taki ten Bottai przez ciebie wspomniany, to jest syndykalista i potem ideolog korporacjonizmu włoskiego. Każdy z nich ma swoje jakieś tam poglądy i o każdym z nich można napisać książkę o jego ogłoszonej ideologii. Pojawia się tylko pytanie, czy wszystkie te doktryny, ideologie poszczególnych nurtów i myślicieli tworzą zwartą całość. I bardzo często jest tak, że Benito Mussolini w jednych kwestiach popiera jedną grupę z jedną ideologią, w innych kwestiach popiera inną grupę, a też często zmienia poglądy, jak już o tym mówiliśmy. Dlatego ideologia państwa jest dosyć, bym powiedział, rachityczna i nieprzejrzysta, podczas kiedy ideologia poszczególnych nurtów faszystowskich jest jak najbardziej zwarta. Tylko że ona nigdy nie zostaje podniesiona do rangi tej jednej panującej w całym faszyzmie.
Jest też to stwierdzenie, że nie naród tworzy państwo, przeciwnie, państwo tworzy naród. Czyli mamy tutaj postawione to państwo na tym piedestale, o czym zresztą wspominaliśmy, ale też u Gentiliego jest odwołanie do wolności, gdzie wolność może istnieć jedynie w państwie.
Tak, ponieważ jak wspomniałem, Gentile był heglistą prawicowym i Hegel głosił, że wolność to nie polega na tym, że się robi co się chce, tak jak to liberałowie twierdzą, tylko wolność polega na rozumności, a rozumność zapewnia państwo. Czyli innymi słowy, jeśli aparat państwowy kieruje na przykład całym życiem społeczno-gospodarczym, to znaczy, że jest to życie kierowane rozumnie, a więc mamy do czynienia z wolną ekonomią. No to pojęcie wolności nie ma nic wspólnego z pojęciem liberalnym. To jest właśnie państwo jako wyższa racjonalność, która jest niedostępna zwykłej jednostce. Oczywiście to centrum wyższej racjonalności stanowi duce.
Jeżeli chodzi o program gospodarczy, to początki faszyzmu włoskiego nie były takie socjalne, korporacyjne. I zresztą profesor Jacek Bartyza podkreśla, że jednym z pierwszych ministrów finansów w rządzie Mussoliniego był laissez-faireista, którego nawet Ludwik von Mises, przedstawiciel austriackiej szkoły ekonomii, by się nie powstydził. Ale to trwało do 1925 roku, a potem doszło do zwrotu.
Tak. Dlatego, że kiedy Benito doszedł Mussolini do władzy, chciał przede wszystkim, tak, sytuacja gospodarcza Włoch po pierwsze była bardzo słaba, po drugie tak naprawdę nie miał programu gospodarczego, po trzecie chciał sobie zjednać włoskie kręgi biznesowe i bankowe przede wszystkim, dlatego powierzył De Stefaniemu, czyli liberalnemu ekonomiście, Ministerstwo Finansów. Wtedy doszło do gwałtownego ograniczenia wydatków publicznych. Doszło do całego procesu prywatyzacji różnych sektorów, włącznie z najbardziej kontrowersyjną prywatyzacją usług pocztowo-telegraficznych. No bo to znaczy, że państwo się jakby pozbyło nadzoru nad, w czasach, kiedy nie było internetu, jakby no źródłami masowego przekazu i przede wszystkim źródłami obrotu informacją, nawet pomiędzy organami państwowymi. Także to wywoływało wielkie kontrowersje i potem nagle mamy całkowitą zmianę na politykę korporacjonistyczną, czyli na politykę tworzenia korporacji zawodowych. Wyglądało to w ten sposób, iż były to korporacje złożone z trzech elementów. Pracobiorcy skupieni w czymś, co można by określić mianem związku zawodowego, syndykacie. Następnie mamy organizację pracodawców, które spotykają się przymusowo przy okrągłym stole w Ministerstwie Korporacji. I trzecim komponentem jest właśnie to Ministerstwo Korporacji, czyli urzędnicy państwowi, którzy wymuszają na obydwu elementach składowych zgodę na warunki produkcji, zapisują ilość produkcji w danej gałęzi gospodarki, wysokość płac, warunki pracy, plany gospodarcze i to wszystko powstaje. Innymi słowy, korporacjonizm to jest taka upaństwowiona gospodarka, w której istnieje pozór dogadywania się pomiędzy samorządem pracodawców i pracobiorców, a tak naprawdę we wszystkich sprawach spornych, jeśli pracodawcy z pracobiorcami nie mogą się dogadać, to Ministerstwo Korporacji narzuca swoją wolę obydwu stronom. Także ten system wolnorynkowy szybko, po kilku latach właściwie, przeszedł w system państwowego zarządzania gospodarką, co zresztą w znacznej mierze wynikało z wielkiego kryzysu gospodarczego. Powiedzmy to wprost, wielki kryzys gospodarczy przyszedł do Europy nie z wnętrza, tylko z zewnątrz, czyli z kryzysu ze Stanów Zjednoczonych. I ten kryzys Stanów Zjednoczonych spowodował, że ten kryzys się przenosił, można powiedzieć, infekował rynki finansowe, a następnie gospodarki poszczególnych państw europejskich. I Benito Mussolini wtedy podjął decyzję o stworzeniu gospodarki korporacyjnej, która odetnie gospodarkę Włoch od nadmiernej zależności od świata, byśmy dzisiaj powiedzieli, od globalizacji, stworzy gospodarkę autarkiczną w ramach państwa włoskiego, niezależną czy w miarę niezależną od świata. I Benito Mussolini liczył, iż w ten sposób gospodarka ta nie zostanie zbyt mocno zainfekowana kryzysem, który przyszedł do Europy ze Stanów Zjednoczonych. No i ja powiem tak, oceniając to zresztą, to powiem w ten sposób. W okresie, kiedy w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech czy we Francji kryzys gospodarczy spowodował spadek produkcji o 20-40%, przy pomocy tego systemu państwowego korporacyjnego we Włoszech ten spadek nie przekroczył 2%. Więc system się udał odcięcia Włoch od kryzysu światowego. Właściwie Włochy ten kryzys odczuły tylko przede wszystkim w tych branżach, w których eksportowały, ponieważ państwa, gdzie kryzys gospodarczy był, po prostu mniej importowały włoskich towarów, więc ten kryzys udało się we Włoszech przejść w miarę suchą nogą. Jeśli chodzi przynajmniej o PKB, takie ogólne w tych wskaźnikach takich ogólnych. Błędem, a w każdym razie kwestią dyskusyjną mocno było to, czy należało traktować system korporacyjny jako system docelowy. Benito Mussolini wierzył w to, że gospodarka centralnie kierowana jest gospodarką trwale skuteczniejszą od gospodarki rynkowej, a to pewnie budziłoby nasze dzisiaj wątpliwości, czy trwały taki system jest rzeczywiście dobry. Włochy nie wróciły nigdy do gospodarki wolnorynkowej za Mussoliniego z bardzo prostego powodu. Z powodu tego, iż korporacjonizm i państwa kontrola nad gospodarką powodowały, że ta gospodarka rzeczywiście zaczęła działać autarkicznie od świata, a Włochy przygotowywały się w tym czasie już intensywnie do udziału w czymś, co nazwano potem II wojną światową. I ponieważ miały słabszą marynarkę wojenną niż Francja i Wielka Brytania na Morzu Śródziemnym, spodziewały się, że mogą zostać ekonomicznie odcięte od świata, od dopływu surowców z zewnątrz. Dlatego też tworzyły taką gospodarkę, aby można było kilka lat przetrwać w warunkach blokady handlowej, przede wszystkim blokady morskiej. I to spowodowało, że ta gospodarka korporacyjna utrwaliła się w faszystowskich Włoszech. Gdyby Włochy się nie przygotowywały do wojny, nie potrafię powiedzieć na to pytanie, pewnie nikt nie potrafi, czy po zakończeniu wielkiego kryzysu gospodarczego korporacjonizm zostałby utrzymany, czy też po zakończeniu wielkiego kryzysu gospodarczego nastąpiłby powrót do liberalnej ekonomii. Nie jesteśmy w stanie na to pytanie odpowiedzieć.
Jeszcze patrząc na funkcjonowanie takie polityczne Benito Mussoliniego, no to on był do czasu wybuchu II wojny światowej bardzo popularnym politykiem we Włoszech i też był cenionym politykiem na arenie tej takiej europejskiej. Co prawda w wyniku umów, jakie podpisywał z Niemcami, to w pewnym momencie był już tak bardziej traktowany jako taki dyktator. Jednakże jakby wśród takich dyplomatów, no patrzono się na niego jako takiego poważnego polityka, który utożsamia też pewną siłę i też, jak można, mógłbym powiedzieć, też taką pewną mądrość.
Badacze spierają się o popularność Benito Mussoliniego w kraju. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy żadnej metody, żeby to sprawdzić. Wyborów nie było. w uczciwych. Nie było wtedy żadnych obopów i innych, prawda, instytucji badających popularność społeczną. Tutaj badacze, w zależności od poglądów i sympatii politycznych, bardzo różnią się w swoich poglądach. Ja, mówiąc szczerze, najbardziej skłonny jestem wierzyć badaczom zagranicznym, którzy pisali w okresie międzywojennym i nie byli jakoś ideologicznie zaangażowani. Pamiętam, że czytałem kiedyś taką książkę amerykańskiego politologa, który przybywał parę lat w faszystowskich Włoszech. Nie był entuzjastą tego systemu, jakimś specjalnym, jako Amerykanin, każdy Amerykanin gdzieś tam po trosze jest liberałem. Ale w każdym razie on na przykład notował w swojej książce, że w jego ocenie, oczywiście taki bym powiedział ocenie, no na oko, bo nie miał żadnych instrumentów, żeby to sprawdzić, nie jest tak, że rządy Benito Mussoliniego to są rządy oparte na terrorze i nie posiadają żadnego zaufania społecznego. Aczkolwiek z drugiej strony też nie uważał, żeby to było tak prawda, że 99% popiera Benito Mussoliniego. Na pewno w każdym razie stwierdzał, że jakieś kilkadziesiąt procent popiera, ale nie jesteśmy w stanie ocenić dokładnie jak ile. I to też zależy oczywiście od regionu i grupy społecznej. Jeśli chodzi o sytuację międzynarodową, Benito Mussolini był w tym czasie traktowany jako ceniony gracz. Zresztą Benito Mussolini miał wielką ambicję, aby stawać pomiędzy, w sporach pomiędzy Niemcami a Francją i Wielką Brytanią i w ten sposób, wykorzystując tą swoją rolę arbitra, stać się jednym z mocarstw europejskich. To jest właściwie taka wizja Benito Mussoliniego, jego całe marzenie zrealizowane tak naprawdę w Monachium, aby było czterech graczy europejskich, to znaczy on, Adolf Hitler, premier Wielkiej Brytanii i premier Francji. No tutaj nie wymieniam nazwisk, dlatego że te nazwiska Francuzów i Anglików się zmieniały. Także to była jakby taka ambicja, że to miała być taka gruba czwórka, która miała być wyodrębniona w prawie międzynarodowym jako mocarstwa i które mogą metodą arbitrażu, takiego jak w Monachium, rozwiązywać spory pomiędzy różnymi narodami i państwami w Europie. I Benito Mussolini przez dłuższy czas pełnił taką rolę. Co ciekawe, polska dyplomacja Józefa Becka też chciała pełnić taką rolę. Jak wiemy, do Monachium jej nie wpuszczono, a Benito Mussolini tam był. Także taka różnica. Teraz, jeśli mówimy o sojuszu z Niemcami, to pamiętajmy, że sojusz z Niemcami związany był przede wszystkim z wojną w Etiopii. Benito Mussolini nie był wcale na początku entuzjastą sojuszu z Niemcami. Absolutnie nie był, dlatego że przede wszystkim powód jest taki, iż trzeba pamiętać, że Niemcy w sposób nieformalny wysuwały roszczenia terytorialne do Włoch. Dlatego, że Niemcy, szczególnie od 1933 roku, kiedy do władzy dochodzi Adolf Hitler, wysuwają roszczenia terytorialne, dlatego że Niemcy chcą przyłączyć do Niemiec właściwych Austrię. I częścią Austrii do wszystkich traktatów wersalskich był również południowy Tyrol. I południowy Tyrol w wyniku traktatów wersalskich znalazł się we Włoszech. To jest tam, gdzie jest Trident, Bolzano, te miejscowości. To były regiony, dolina zamieszkała w większości przez Niemców. Po dzień dzisiejszy tam się ludzie posługują językiem niemieckim. Jak bardzo często obserwujemy, to zwróćcie Państwo uwagę, sporty zimowe i obserwujemy reprezentantów Włoch, oni bardzo często mają niemieckie nazwiska. To są ci Austriacy z południowego Tyrolu, którzy chcąc nie chcąc dostali obywatelstwo austriackie. I kiedy Hitler mówił o Anschlussu Austrii, no to było oczywiste, że stanie również kwestia południowego Tyrolu, dlatego Benito Mussolini bardzo, ale to bardzo długo nie wspomagał postulatów niemieckich, a szczególnie Hitlera, bo się po prostu go bał. Kiedy w połowie lat 30. Niemcy jako zaczęły po raz pierwszy zgłaszać myśl o Anschlussie, no to wtedy powstał nawet cały pakt austriacko-włoski i włoskie dywizje zostały skierowane na przełęcz Brenner, aby bronić niepodległości Austrii przed Niemcami. To, że Benito Mussolini znalazł się w jednym obozie z Adolfem Hitlerem, nie wynikało, wbrew temu, co się w Polsce bardzo często uważa, Tego się uczy nawet w szkołach, tego błędu. Że był to sojusz ideologiczny pomiędzy faszystami włoskimi i faszystami niemieckimi. Nic z tych rzeczy. Włochy chciały zachować pozycję neutralną pomiędzy Francją i Wielką Brytanią a Niemcami. Obawiały się rozrostu Niemiec i wszystko zmieniło się w momencie w 1936 roku, w czasie od początku włoskiej agresji na Abisynię, czyli Etiopię, ponieważ wtedy dyplomacja francusko-brytyjska popełniła błąd, nie uznając praw Włoch do posiadania kolonii w Etiopii. Tłumaczono to przede wszystkim tym, że Etiopia jest jedynym suwerennym państwem w Afryce uznanym przez świat, bo była państwem chrześcijańskim. I to nie takim na zasadzie dopiero co schrystianizowanym, tylko od dawien dawna. Ale tak naprawdę powód był inny, to znaczy powód to był jeszcze z lat 20. i zabójstwo przywódcy komunistów Matteottiego i Briand, ówczesny minister spraw zagranicznych Francji, a często też premier, to był jego osobisty przyjaciel i chciał się zemścić na Benito Mussolini. I znalazł okazję, Francuzi zaproponowali Anglikom sankcje przeciwko Italii, Anglicy na to poszli. I w tej sytuacji stało się to, czego się obawiał Benito Mussolini, czyli blokada morska ze strony Francji i Wielkiej Brytanii, po co przygotowywał gospodarkę korporacyjną. I nie wiadomo, jakby to dalej wyglądało, gdyby nie sprawa taka, iż Hitler wykorzystał błąd francuskiej dyplomacji i zaproponował Benito Mussoliniemu, że brakujące surowce będą Włochy mogły sprowadzać za pośrednictwem Niemiec i firm niemieckich, które nie były objęte sankcjami. Następnie zaproponował Benito Mussoliniemu, ogłosił zrzeczenie się uroczyste praw III Rzeszy i Niemiec w ogóle do południowego Tyrolu, akceptację granicy. I dopiero mając jakby te gwarancje niemieckie, Benito Mussolini zdecydował się wejść w pakt z III Rzeszą. Także jakby źródłem tego nie są podobieństwa ideologiczne tego sojuszu, tylko błąd dyplomacji francuskiej poparty przez Brytyjczyków.
Jeszcze bym zatrzymał się na temacie faszyzmu i kwestii ideologii totalitarnej, bo mieliśmy do czynienia we Włoszech z prześladowaniem na przykład Żydów czy zamykaniem w obozach przeciwników politycznych. I też przytoczę tutaj bardzo ciekawą statystykę, mianowicie w latach 1926-43 wydano we Włoszech tylko 25 wyroków śmierci, z czego 21 na macedońskich i chorwackich terrorystach, mordercach jugosłowiańskiego króla Aleksandra I. I no to jest dość może i kontrowersyjna teza, która pewnie obruszy środowiska lewicowe, ale patrząc na system włoskiego faszyzmu, jeżeli chodzi o łamanie wolności słowa czy prześladowanie przeciwników politycznych, no to tutaj we Włoszech nie mieliśmy do czynienia z takim terrorem ze strony faszystów politycznym, gdzie były, co prawda były, zamykano przeciwników politycznych, prześladowano Żydów, ale nie dochodziło do masowych eksterminacji.
To znaczy tak, system faszystowski we Włoszech sam siebie ogłasza mianem totalitarnego. My dzisiaj to słowo traktujemy jako bardzo pejoratywne i negatywnie się kojarzące. Co ciekawe, ono zostało stworzone przez włoskich lewicujących liberałów emigracyjnych. Podchwycił je Benito Mussolini i we włoskiej propagandzie było to słowo jak najbardziej pozytywne. Dlaczego ono się kojarzyło pozytywnie? Po wielu set latach rozbicia Włoch na drobne państewka, wreszcie cała totalność wszystkich Włochów znalazła się w jednym państwie, stworzyli silne państwo. Dlatego pojęcie totalitaryzmu kojarzyło się pozytywnie. Benito Mussolini ogłosił Włochy państwem totalitarnym, tylko że nie udało mu się w praktyce tego totalitaryzmu nigdy wprowadzić. Mówi się, że te Włochy zaczynały być totalitarne mniej więcej od 1935-1936 roku, czyli dopiero pod sam koniec. Jeśli nawet zostały na końcu totalitarne, to chodziło przede wszystkim o zakres kontroli państwa nad społeczeństwem, dlatego że my w Polsce mylimy dwie kategorie: totalitaryzm i zbrodniczość. To, że państwo kontroluje wszystkich, życie gospodarcze, społeczne, teatralne, filmy grane w kinach i tak dalej, prasę, to wcale nie oznacza, że jest to państwo z natury zbrodnicze. Państwo włoskie było, przynajmniej chciało być, pod koniec gdzieś tak w połowie lat 30. zaczynało stawać się totalitarne, ale nie było państwem zbrodniczym z pewnością. Zresztą również w czasie II wojny światowej zdarzyło się Włochom parę zbrodni wojennych dokonać, no ale to powiedzmy sobie szczerze, na wojnie zawsze się jakieś zbrodnie wojenne zdarzają, ale nikt nigdy nie sądził na przykład Włochów za ludobójstwo, bo takiego nie było. Dlatego, że system włoski nie był systemem ludobójczym i nie był zresztą systemem zbyt krwawym. To raczej był system takich małych represji. Ja bym raczej porównał ten system włoski takich tych małych represji do systemu w tej chwili na Białorusi panującego, niż na przykład do systemu hitlerowskiego czy stalinowskiego. To jest po prostu, państwo kontroluje co się da i wszystko co się da, ale to wcale nie oznacza, że ludzie znikają z ulic. To podana przez ciebie liczba wyroków jest liczbą prawdziwą. Do tego dolicza się jeszcze bardzo często osoby, które zginęły w bijatykach, zamordowanych przez bojówki faszystowskie, ale przy czym pamiętajmy o tym, że to nie są zwykle morderstwa tego typu, że był ktoś świadomie i celowo zamordowany, pobito go za opozycyjność i zmarł na tej zasadzie. Zresztą sam Matteotti właśnie był takim klasycznym przypadkiem, prawda, kiedy po zabójstwie Matteottiego mało system Benito Mussoliniego nie runął, bo weźmy sobie Związek Radziecki albo Trzecią Rzeszę, który miałby runąć, bo zamordowano opozycyjnego polityka. Jeśli chodzi o prześladowania Żydów, to na początku faszyzm włoski nie ma w sobie w ogóle elementów antysemickich. Żydzi są normalnie członkami partii faszystowskiej. To się zaczyna zmieniać w latach 30. Nikt do końca nie jest pewny dlaczego. Są całe grube tomy literatury na ten temat. To tak trochę wygląda na to, że Benito Mussolini któregoś dnia wstał lewą nogą z łóżka i ogłosił, że od dzisiaj jesteśmy antysemitami i wprowadził ustawodawstwo rasowe. Ustawodawstwo objęło między innymi jego byłą kochankę. Gdyby był rasistą, to raczej by nie miał kochanki, która byłaby Żydówką. To była znana dziennikarka, która wtedy wyemigrowała. Zresztą niektórzy politycy faszystowscy we Włoszech nigdy się z tym ustawodawstwem rasowym nie zgadzali. Choćby tutaj wspomniany przez ciebie faktyczny autor doktryny faszyzmu, na przykład uważał, że to jest wstyd i hańba dla faszyzmu włoskiego i zbierał pieniądze dla kolegów emigrujących z uniwersytetu, na którym pracował, właśnie żydowskiego pochodzenia. Prawdopodobnie antysemityzm, pojawienie się może nie tyle antysemityzmu, co rasizmu, jest pokłosiem wojny w Etiopii. Dlaczego? Dlatego, że w Etiopii podbitej i skolonizowanej w Addis Abebie stworzono oddzielne dzielnice włoskie i oddzielne dzielnice dla, jak to się dzisiaj mówi, Afrykanów. I zakazano również jakichkolwiek kontaktów, między innymi również kontaktów seksualnych pomiędzy osobami o różnym kolorze skóry. Przy czym, co ciekawe, to trochę anegdotycznie, sądy włoskie uważały, że jeśli mężczyzna miał stosunek seksualny z murzynką, to nie ma problemu tak naprawdę, bo to facet to musiał. I sądy włoskie skazały, z tego co pamiętam, 3 Włoszki za kontakty seksualne z Afrykańczykami. To był całe pokłosie, ale generalnie uważa się, że wtedy we Włoszech się narodziła idea rasowa i z jakiegoś powodu Benito Mussolini uznał, że trzeba ją również przeszczepić do samych Włoch, wprowadzając ustawodawstwo antysemickie na wzór III Rzeszy. Przez wiele lat we Włoszech panował pogląd, że zostało ono narzucone Włochom przez Hitlera jako warunek sojuszu. Badania prowadzone w latach 80. w archiwach włoskich nie potwierdziły tego. Nie mamy żadnych dokumentów dyplomatycznych, które by na to wskazywały, więc jest to prawdopodobnie osobisty pomysł Benito Mussoliniego. Jego przesłanki nie są po dzień dzisiejszy jasne, dlaczego to wprowadzono, szczególnie, że prywatnie Benito Mussolini nie był antysemitą. Jak mówię, miał kochankę Żydówkę, spotykał się często również również popierał środowiska sionistyczne we Włoszech w latach 20. i spotykał się z przedstawicielami środowisk sionistycznych. Są zdjęcia, gdzie się spotyka z rabinami. I nagle w połowie lat 30. któregoś dnia to się zmieniło. Niektórzy uważają, że wynikało to ze względów takich no, trochę demagogicznych, a mianowicie chodziło o znalezienie po likwidacji już komunistów i innych nurt, grup opozycyjnych, chodziło o znalezienie no, takiego kozła ofiarnego, przeciwko któremu można by no, demagogicznie mobilizować opinię społeczną. Inni uważają, że to wynikało, że przygotowywał się do wojny i dostrzegł związki pomiędzy, takie można powiedzieć, międzynarodowe Żydów, którzy nie posiadali swojego własnego kraju, tylko znali innych Żydów z Francji, z Wielkiej Brytanii i tak dalej. No jest to sprawa mocno niejasna, kontrowersyjna. Napisano na ten temat kilka bardzo dobrych książek i ja przeczytałem je wszystkie i po przeczytaniu wszystkich stwierdzam, że jedyne co wiadomo to, że powód wprowadzenia ustaw rasowych we Włoszech nie jest jasny. Jeszcze tutaj... I że jest to z pewnością decyzja osobista samego Benito Mussoliniego.
I jeszcze bym tutaj dodał, że w 1926 roku Mussolini powołał Trybunał Specjalny do Obrony Państwa. A w 1930 roku powstała Organizacja Inwigilacji i Zwalczania Antyfaszyzmu. Ale to tak dodając do tego, co
pan... Zresztą ustawy, co ciekawe, o ochronie państwa napisała frakcja konserwatywna partii faszystowskiej, złożona z byłych, wcześniej działających działaczy nacjonalistycznych.
Mam kolejne pytanie, bo już dotknęliśmy kwestii związanej z ideologią narodowo-socjalistyczną. Ja pamiętam jeszcze na uczelni, gdzie jeden z moich wykładowców, doktor zresztą, zajmujący się doktrynami politycznymi, używał wymiennie faszyzm i narodowy socjalizm. Zasadniczo z kontekstu wynikało, że to jest to samo. Pamiętam, że no, zwróciłem mu uwagę, że to nie jest ten sam system, na co zostałem, że tak powiem, doprowadzony do pionu. Z drugiej strony miałem innego profesora, pamiętam, to był profesor Kaczorowski, gdzie idąc tym tropem poprzedniej rozmowy, zrównałem faszyzm z narodowym socjalizmem, na to profesor powiedział, że no proszę pana, to są kompletnie dwa inne systemy. Proszę tego nie mieszać. I obecnie patrząc się na tą propagandę, jaką mamy w Europie, gdzie często faszyzmem nazywa się wszystko, i tutaj będę się posiłkował znowuż tą encyklopedią polityczną pana autorstwa i tego, i gdzie faszyzm opracował profesor Bartyzel, tylko już sobie odwrócę. Tak. Jest takie pytanie izraelskiego historyka Zewa Sternela, chyba dobrze czytam,
tak.
Że kiedy Mussolini i Leon Blum, Franklin Delano Roosevelt, Franco, José Antonio Cardenau, Piłsudski i de Gaulle, każdy z nich po kolei byli obdarzeni etykami faszystowskimi. Cóż wówczas mógł faszyzm oznaczać? Czyli mamy do czynienia, gdzie i ludzi z prawa, i ludzi z lewa nazywamy, i liberała nazywamy faszystą, no to czym jest więc w takim razie faszyzm, jak tutaj też na przykładzie Adolfa Hitlera mamy do czynienia, zresztą pan Wołoszański często używa tego sformułowania, że tam Adolf Hitler, Niemcy faszystowskie. To czym jest faszyzm?
To jest bardzo trudne pytanie, czym jest faszyzm. Dlaczego? Dlatego, że...
Znaczy, może inaczej, to zadam, żeby było prościej. Znany teoretyk i praktyk demokracji Józef Stalin powiedział, że socjaldemokracja jest łagodną odmianą faszyzmu. I używa się często właśnie określenie faszyzm jako pewną etykietę, nadaje się tą etykietę przeciwnikom politycznym. To w takim razie jak można odróżnić prawdziwego faszysty od tylko osoby nazwanej taką faszystą, o przezywanej, że tak powiem?
Ja odpowiem na to pytanie. Właśnie cały problem polega na tym, że w wyniku II wojny światowej, po zbrodniach III Rzeszy, słowo faszyzm jest mocno nadużywane i traktowane jako epitet polityczny. I to powoduje, że może być ono nieprawdopodobnie pojemne i faszystą może być każdy, skoro jest to epitet. Jakie jest pojęcie naukowe, czym jest faszyzm? Jeśli chodzi o epitety, to się nie wypowiem, kto może być faszystą, bo może być każdy. Kiedyś miałem w rękę taką książkę jakiegoś włoskiego badacza, który wypisał wszystkie opinie, kto był i nie był faszystą. Nie tylko te osoby wspomniane tutaj wcześniej, ale również na przykład Platon był faszystą i Józef Wissarionowicz według trockistów też był faszystą. Także to jeśli chodzi o takie, no bym powiedział, słowo, no to może ono znaczyć absolutnie wszystko. Jeśli chodzi o ideologię, to ja zgadzam się ze wspomnianym przez ciebie Zewem Sternelem. To jest taki pochodzący z Polski, ale nie czytający po polsku już, francuskojęzyczny badacz mieszkający w Izraelu, który uważa, iż faszyzm jest to właśnie połączenie nacjonalizmu i socjalizmu. Ja bym do tego komponentu, jeszcze tych dwóch komponentów dodał trzeci, i że to połączenie następuje w formule państwa, systemu politycznego właśnie o charakterze totalitarnym, bo nie każdy, kto jest nacjonalistą i socjalistą równocześnie jest faszystą. Można być nacjonalistą i socjalistą i na przykład brać udział w wyborach i oddać władzę po przegranych wyborach. Faszysta tego nie zrobi, ponieważ tworzy już ten system państwa totalitarnego. Także ja w ten sposób bym zdefiniował, czym jest faszyzm. Nacjonalizm plus socjalizm plus totalitaryzm. W przypadku, i ja bym powiedział tak, każdy narodowy socjalista, czyli nazista, podchodzi pod tą definicję faszyzmu. Ale nie każdy faszysta podchodzi pod definicję narodowego socjalizmu, który się od faszyzmu po prostu różni dwoma przede wszystkim elementami. Tych różnic jest więcej, ale wymieńmy te dwa najważniejsze. Pierwsza różnica to jest przede wszystkim rasizm biologiczny. Narodowy socjalizm jest ruchem odwołującym się do teorii Darwina i opartej na teorii Darwina tak zwanego socjaldarwinizmu, czyli darwinizmu społecznego, gdzie traktuje się rasy jako podmioty dziejów, tak jak marksiści klasy, tak naziści traktują rasy, które w darwinowskiej walce o byt wzajemnie się wyniszczają i poddają jedne drugim. No czegoś takiego we Włoszech faszystowskich na przykład w ogóle nie ma. Nie ma w ogóle pojęcia rasy włoskiej, a jeśli występuje, to nawet w języku włoskim pojęcie rasy jest nieczytelne, dlatego że w pojęciu włoskim, zresztą to dotyczy wszystkich języków romańskich, nie tylko włoskiego, rasa jest to ród. I rasa może być zarówno w znaczeniu rasowym, jak i w znaczeniu na przykład narodu czy rodziny występować. Także w ogóle nie ma tego komponentu tej darwinistycznej walki ras o przetrwanie. To jest raz. Po drugie, narodowy socjalizm łączy się z czymś, czego nie ma w faszyzmie włoskim, a mianowicie z ludobójstwem. Dlaczego? Dlatego, że jeśli uznajemy, że są jakieś rasy niższe, zbędne, zajmujące przestrzeń życiową, no to w takiej sytuacji należy ich dokonać fizycznej eksterminacji, z tego pojawia się to hasło ludobójstwa. Hasło kompletnie nieznane faszystowskim Włochom. Nawet w przypadku tych Abisyńczyków, czyli Etiopczyków, którzy byli traktowani de facto jako rasa niższa i nawet prawnie uznani jako rasa niższa, Włosi dokonywali w czasie wojny w Abisynii licznych zbrodni wojennych, łącznie z użyciem broni chemicznej, ale po podbiciu Abisynii nie dokonywali żadnego ludobójstwa plemion etiopskich i dlatego trudno tutaj mówić o takim socjaldarwinizmie. Był to dosyć brutalny podbój, ale tylko podbój, a nie eksterminacja. Także tutaj to przede wszystkim ta różnica to jest właśnie ten rasizm i ta polityka ludobójcza. Czyli można powiedzieć, że faszyzm, znaczy, że narodowy socjalizm stanowi taką zradykalizowaną wersję faszyzmu. W naukach o polityce trwa zawzięty spór dotyczący tego, czy narodowy socjalizm jest odłamem faszyzmu, czy oddzielną ideologią. To jest spór podobny do tego, czy socjaldemokraci i leninizm to jest jedna ideologia socjalistyczna, czy to są dwie oddzielne ideologie. Rozwiązania obydwu tych sporów są banalnie proste. Jeśli chcemy podzielić wszystkie doktryny i ideologie na przykład na pięć, no to musimy zrobić duże szufladki. I zrobić wtedy dużą szufladkę socjalizm, liberalizm, faszyzm. I wtedy faszyzm i narodowy socjalizm znajdą się w jednej. Jeśli jednakże chcemy wyodrębnić bardziej szczegółowo ideologię, wyliczamy nie 5, a 20, no to tak samo jak leninizm i socjaldemokrację potraktujemy jako dwie oddzielne ideologie, wtedy również faszyzm i narodowy socjalizm należy traktować jako oddzielne ideologie. Łączenie faszyzmu z narodowym socjalizmem ma dwa źródła. Pierwsze źródło, typowo, może nie wiem czy polskie, ale typowo dla Europy Wschodniej. W propagandzie radzieckiej i komunistycznej nie używano pojęcia narodowy socjalizm. Były faszystowskie Niemcy i walczono z faszyzmem. To wynika z przyczyn natury, bym powiedział, językowej, ideologicznej, a mianowicie komuniści w latach 20. sformułowali tezę o burżuazyjnym pochodzeniu faszyzmu i potem wszystko wrzucali do tego słowa faszyzm łącznie z socjaldemokracją, o której była tu wzmianka, którą Stalin określił jako socjalfaszyzm. I dlatego tam się nigdy nie posługiwano tym pojęciem narodowego socjalizmu, tylko się posługiwano właśnie faszyzmem. Narodowy socjalizm był w ogóle nielubiany w krajach komunistycznych jako nazwa, bo miał socjalizm.
Tam jeszcze podstawały inne, jak na przykład hitleryzm albo nazizm.
Tak, hitleryzm, jest nazizm, ale tak, żeby nie używać pojęcia socjalizm. Czy też narodowy socjalizm, bardzo nie lubiano tego pojęcia w krajach komunistycznych, również w PRL-u. No i wreszcie to połączenie wynika z tego, że ponieważ w II wojnie światowej Włochy i Niemcy były w jednym obozie, no to próbowano uzasadnić tą bytność obydwu tych państw w jednym obozie ich pokrewieństwem ideologicznym. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, to jest pokłosie geopolityki wojny w Etiopii, a nie pokłosie jakiegokolwiek związku ideowego. Generalnie to było tak, że Hitler czuł związek ideowy z Mussolinim i uważał się za jego ucznia, a Mussolini nie czuł żadnego związku ideowego z Hitlerem. Wprost przeciwnie, zawsze uważał go za prymitywnego prostaka i nawet jak zawarł z nim sojusz, to zdaje się, że tak zdania nie zmienił w tej kwestii. I nie wygląda na to, zresztą ja powiem tak, jestem dość dobrze odczytany w literaturze Włoch faszystowskich, tam się zawsze podkreślało, że to są dwa inne systemy, narodowy socjalizm wynika przede wszystkim z tradycji protestanckiej, niemieckiej, my Włosi jesteśmy łacinnikami, katolikami, nawet jak nie wierzymy w Boga, to mamy inną kulturę śródziemnomorską, katolicko, rzymską, prawda, i tak dalej. I we Włoszech nurt uznający jakiekolwiek pokrewieństwo pomiędzy narodowym socjalizmem i faszyzmem zawsze był słaby. Czytałem sporo prac prawników włoskich opisujących III Rzeszę. Oni nie mogli w ogóle zrozumieć, jak jakiś folk, czyli rasa, może być podstawowym podmiotem prawa. Dla nich to było niepojęte. Podstawowym podmiotem jest państwo. I państwo tworzy naród, a nie rasa tworzy państwo. Także Włosi nie uważali, żeby narodowy socjalizm był ideologią pokrewną. Uważali, że to jest sojusz z rozsądku politycznego, wynikły z sytuacji międzynarodowej, czy jakbyśmy dzisiaj powiedzieli popularnie, z geopolityki.
I ostatnie pytanie, panie profesorze. Czy faszyzm ze śmiercią jej twórcy, czyli Benito Mussoliniego, tak jak narodowy socjalizm ze śmiercią Adolfa Hitlera, zniknął ze sceny politycznej całkowicie?
Nie, we Włoszech nigdy nie znikł. Po dzień dzisiejszy we Włoszech istnieje. We Włoszech faszyści byli przez pewien czas zakazani, ale dosyć krótko, dlatego że szybko system polityczny za zgodą Amerykanów włoski wprowadził z powrotem faszystów do gry politycznej. Wprowadził konkretnie jeden z ojców Europy, Alcido De Gasperi, dlatego że we Włoszech była zawsze silna partia komunistyczna po II wojnie światowej, która regularnie uzyskiwała po 20% głosów. Pod naciskiem Amerykanów włoska klasa polityczna nigdy nie wpuszczała komunistów do rządu i z tego powodu zawsze istniał problem z powstaniem większości rządowej i Gasperi musiał raz prosić trzech posłów włoskich postfaszystów o wsparcie i jego gabinet uchronił się jednym głosem, czyli bez tych głosów upadłby. I od tego czasu uważa się, że wtedy Gasperi przyjął członków tych trzech włoskich faszystów i uważa się, że jakby został nie tylko prawnie, ale wprost politycznie zalegalizowany. I we Włoszech bardzo zawsze silne były ugrupowania, zarówno komunistyczne, jak i faszystowskie. Najbardziej faszystowskim miastem świata jest Neapol. W Neapolu w okresie zimnej wojny, po II wojnie światowej, partie faszystowskie czy postfaszystowskie nigdy nie schodziły poniżej 40% poparcia. Także jak ktoś z Państwa, kto nas teraz słucha, pojedzie do Neapolu, musi mieć świadomość, że mniej więcej co drugi mijający go człowiek jest zwolennikiem faszyzmu. W Neapolu zresztą no, bez kłopotu można kupić masę literatury faszystowskiej. Jak się wjedzie do Włoch na stację benzynową, pierwsza, warto zwrócić uwagę, na pierwszej stacji benzynowej po wyjeździe z Austrii na przykład jest wino Benito, prawda, z charakterystycznym, przynajmniej kiedyś było, z charakterystycznym, bym powiedział, facjatą na butelce, tak. Także tam jest, tam szczególnie w południowych Włoszech faszyzm zawsze był bardzo popularny. On w tej chwili się przekształcił mocno, a mianowicie w tak zwaną destra sociale, prawicę społeczną, czyli ugrupowanie łączące nacjonalizm z socjalizmem, można powiedzieć, no, ten komponent, o którym mówi Zef Sternhell, cytowany przez nas właśnie, że to jest nacjonalizm plus socjalizm, istnieje. Część włoskich faszystów czy postfaszystów się przyznaje wprost w tej chwili do dziedzictwa faszystowskiego. Ci, co się nie przyznają, twierdzą, że ten nacjonalizm plus socjalizm oparty jest na program ekonomiczny, na społecznej nauce Kościoła i na Janie Pawle II. Ale niech nas to nie zmyli, nie jest to partia chadecka, jest to partia narodowo-socjalna. One są przede wszystkim, największe poparcie uzyskują zawsze w południowych Włoszech i w samych Włoszech mówi się o faszyzmie, że jest to tak zwana ideologia neapolitana, czyli ideologia neapolitańska, ideologia południowych Włoch. Północne Włochy nigdy nie były specjalnie faszystowskie, ale południowe zawsze i Neapol jest... był i pewnie zawsze będzie no, nieoficjalną stolicą, ja nie wiem, czy tylko włoskiego, ale wprost europejskiego faszyzmu.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. No, moim państwa gościem był pan profesor Adam Wielomski. Rozmowa była na kanale Międzywojnie, także serdecznie dziękuję i myślę, że będziemy mieli kolejne nagania, które będą dotyczyły ideologii totalitarnych, gdzie pan profesor jest właśnie ekspertem w tej kwestii. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję również serdecznie.